Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Money and Power.
How Goldman Sachs Came to Rule the World. Autorstwa Williama D.
Kochana, to obszerna historia korporacyjna i reporterska, analiza jednego z najbardziej wpływowych banków inwestycyjnych świata. Kochan, dziennikarz finansowy i były pracownik Wall Street, śledzi dzieje Goldman Sachs od jego początków aż po kryzys finansowy z lat 2007-2008.
Nie przedstawia firmy wyłącznie jako sprawnie zarządzanej instytucji, lecz bada źródła jej wyjątkowej pozycji, kulturę wewnętrzną oraz relacje z klientami,
rynkami i administracją publiczną. Centralne pytanie brzmi, w jaki sposób bank zdobył tak trwałą zdolność oddziaływania na gospodarkę i politykę mimo kolejnych kontrowersji.
Autor opiera narrację na dokumentach, szerokim tle historycznym i rozmowach z osobami znającymi firmę od środka, w tym z Lloydem Blankfeinem. Rezultatem jest krytyczny, lecz nie całkowicie jednostronny portret organizacji, w której kompetencje, ambicja, ryzyko i konflikty interesów wzajemnie się wzmacniają. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, od rodzinnego domu maklerskiego do globalnego centrum finansów, Cohan pokazuje rozwój Goldman Sachs jako proces,
do którym sukces nie wynikał z jednego przełomowego produktu ani z prostego mitu o nieomylności bankierów.
Firma rosła dzięki zdolności dostosowywania się do zmieniającej się struktury Wall Street, rozwijaniu relacji z wielkimi przedsiębiorstwami oraz przyciąganiu ludzi o wysokich ambicjach i technicznych umiejętnościach.
Istotne jest także przejście od partnerskiej organizacji, gdzie partnerzy ryzykowali własnym kapitałem i reputacją, do wielkiej spółki publicznej działającej na globalnych rynkach.
Ta zmiana zwiększyła skalę działalności, dostęp do kapitału i znaczenie firmy, ale zmieniła również system bodźców.
Kiedy własność, odpowiedzialność i codzienne decyzje zaczynają być rozdzielone między liczne szczeble instytucji, łatwiej nagradzać krótkoterminowy wynik niż trwałą ostrożność.
Książka nie traktuje historii Goldmana jako odosobnionego przypadku. Jest ona zarazem historią przekształcenia bankowości inwestycyjnej.
Od relacyjnego pośrednictwa między firmami a inwestorami, ku handlowi na własny rachunek, produktom złożonym i działalności o ogromnej skali.
Dzięki temu czytelnik rozumie, że dominacja banku była efektem zarówno jego własnych wyborów, jak i szerszej ewolucji amerykańskich finansów.
Po drugie, kultura partnerstwa, rywalizacji i wewnętrznej walki o władzę. Jednym z najważniejszych tematów książki jest kultura organizacyjna Goldman Sachs.
Firma przez lata budowała obraz miejsca opartego na merytokracji, dyscyplinie i wyjątkowo wysokich standardach profesjonalnych. Cohan nie odrzuca całkowicie tego obrazu,
ponieważ kompetencje pracowników, intensywne przygotowanie do transakcji oraz umiejętność pracy pod presją rzeczywiście pomagają wyjaśnić wyniki banku. Jednocześnie opisuje ciemniejszą stronę tej kultury, czyli nieustanną konkurencję, ostrożność w dzieleniu się informacją, walkę frakcji oraz silne znaczenie osobistych sojuszy.
Tak w takim środowisku deklarowana praca zespołowa może współistnieć z twardą rywalizacją o wpływ, stanowiska i udział w zyskach.
Autor zwraca uwagę, że kultura nie jest dodatkiem do strategii, ale mechanizmem, który wpływa na ocenę ryzyka i jakość decyzji. Jeśli prestiż zależy od zawarcia dużej transakcji lub osiągnięcia wysokiego wyniku, pracownicy mogą marginalizować sygnały ostrzegawcze, które mogłyby opóźnić działanie.
Książka pozwala też zrozumieć, dlaczego instytucje finansowe bywają trudne do oceny z zewnątrz.
Formalne zasady są ważne, lecz o realnym działaniu banku często przesądzają niepisane normy, hierarchia i to, jakie zachowania faktycznie są wynagradzane.
Po trzecie, konflikty interesów w modelu banku obsługującego klientów i handlującego na rynku.
Cohan szczególnie mocno analizuje napięcie między obowiązkiem obsługi klienta a własnym interesem banku.
Goldman Sachs prowadził wiele rodzajów działalności jednocześnie.
Doradzał przy przejęciach, organizował emisję papierów wartościowych, pośredniczył w transakcjach i aktywnie handlował na rynkach. Taka wielofunkcyjność może być użyteczna, ponieważ klient otrzymuje dostęp do wiedzy, kapitału i szerokiej sieci inwestorów. Stwarza jednak trwałe ryzyko konfliktu interesów.
Bank może posiadać informacje, których nie ma druga strona transakcji, albo zajmować pozycję rynkową odmienną od oczekiwań klientów kupujących oferowane instrumenty.
W książce problem ten nie jest przedstawiony jako pojedynczy błąd kilku osób.
Jest skutkiem modelu, w którym bardzo złożone produkty finansowe, szybki obrót i wysokie wynagrodzenia utrudniają przejrzystą ocenę, komu dana transakcja rzeczywiście służy.
Szczególne znaczenie ma tu okres poprzedzający kryzys, gdy rynek instrumentów powiązanych z kredytami hipotecznymi był trudny do zrozumienia nawet dla profesjonalnych uczestników.
Cohan wskazuje, że sama formalna zgodność z umową lub regulacją nie rozstrzyga kwestii odpowiedzialności. Dla zaufania do rynku liczy się również to, czy instytucja jasno komunikuje rolę, jaką odgrywa, oraz czy nie wykorzystuje przewagi informacyjnej przeciw podmiotom, które uważa za klientów.
Po czwarte, zakład przeciw rynkowi hipotecznemu i moralne pytania kryzysu 2008 roku. Wątek kryzysu finansowego stanowi kulminację opowieści Cohana o sile Goldmana. Autor opisuje.
Jack Bank dostrzegł pogarszającą się jakość rynku kredytów hipotecznych i ograniczał swoją ekspozycję, a zarazem czerpał korzyści z transakcji.
Chciał zyskać na spadku wartości papierów powiązanych z hipotekami.
Nie jest to argument, że jedna firma wywołała globalny kryzys.
Załamanie było skutkiem wielu współzależnych zjawisk, między innymi słabych standardów kredytowych, sekurytyzacji, nadmiernej dźwigni, błędów agencji ratingowych i zawodności nadzoru. Książka wyjaśnia jednak, dlaczego działania największego banku inwestycyjnego miały znaczenie symboliczne i praktyczne.
Instytucja dysponująca silnym zespołem analitycznym mogła szybciej niż inni dostrzec zagrożenie, lecz powstaje pytanie, jakie obowiązki ma wobec klientów,
gdy jednocześnie pomaga tworzyć lub sprzedawać instrumenty związane z tym samym rynkiem. Cohan kieruje uwagę czytelnika na asymetrię wiedzy.
W świecie skomplikowanych instrumentów finansowych uczestnicy nie zawsze rozumieją pełne ryzyko produktu ani motywację pośrednika. To właśnie połączenie technicznej przewagi,
skali działania i agresywnej obrony własnego bilansu sprawia, że historia Goldmana podczas kryzysu wykracza poza zwykłą opowieść o udanym zarządzaniu ryzykiem. Na koniec.
Drzwi obrotowe między Wall Street a rządem jako źródło wpływu i podejrzeń. Tytułowe połączenie pieniędzy i władzy odnosi się również do relacji Goldman Sachs z instytucjami publicznymi. Cohan opisuje bank jako organizację, której byli pracownicy i partnerzy wielokrotnie obejmowali ważne stanowiska w administracji, bankach centralnych oraz innych organach kształtujących politykę gospodarczą.
Sam fakt przechodzenia ekspertów między sektorem prywatnym a publicznym nie jest dowodem nadużycia. Rządy potrzebują osób rozumiejących złożone rynki, a doświadczenie bankowe może być cenne podczas kryzysów. Książka pokazuje jednak, że taka bliskość rodzi uzasadnione pytania o niezależność decyzji, dostęp do informacji i zaufanie społeczne. Nawet gdy urzędnik działa zgodnie z prawem i w dobrej wierze, społeczeństwo może podejrzewać, że reguły są tworzone przez ludzi zbyt dobrze znających interesy dawnych pracodawców.
Cohan nie sprowadza tej kwestii do prostego spisku. Ważniejszy jest mechanizm instytucjonalny, w którym koncentracja talentu i kapitału w kilku firmach automatycznie zwiększa ich zdolność wpływania na debatę publiczną. Praktyczna lekcja dotyczy potrzeby przejrzystych zasad dotyczących konfliktów interesów, okresów karencji oraz jawności kontaktów.
Stabilność rynku wymaga nie tylko fachowej wiedzy decydentów, ale także widocznych zabezpieczeń przed uprzywilejowanym dostępem największych uczestników finansów. Podsumowując,
Money and Power warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym historią Wall Street, bankowością inwestycyjną,
kryzysem finansowym oraz relacją między wielkimi korporacjami a państwem. Skorzystają z niej także studenci ekonomii i zarządzania, pracownicy sektora finansowego oraz osoby, które chcą zrozumieć, dlaczego decyzje podejmowane w wąskiej grupie instytucji mogą mieć konsekwencje dla całej gospodarki. Nie jest to jednak prosty podręcznik finansów.
Kohan zakłada cierpliwość wobec rozbudowanej narracji, licznych postaci i złożonych sporów wewnątrz firmy. Zamian daje czytelnikowi narzędzia do bardziej krytycznego patrzenia na język ryzyka, reputacji i interesu klienta. Największą wartością książki jest połączenie długiej historii instytucji z analizą jej konkretnej kultury i działania w okresie kryzysu. Wiele książek o roku 2008 skupia się na technicznych przyczynach załamania albo na dramatycznych dniach upadku pojedynczych firm. Kohan wyróżnia się tym, że bada organizację, która nie tylko przetrwała kryzys, ale potrafiła wykorzystać swoją skalę, wiedzę i sieć wpływów. Nie przedstawia Goldmana jako bezosobowego symbolu chciwości. Pokazuje mechanizmy, ludzi, bodźce i instytucjonalne zależności, które uczyniły bank tak skutecznym, a zarazem tak kontrowersyjnym. Dlatego książka pozostaje użyteczna jako studium władzy w nowoczesnych finansach, nawet dla czytelników, którzy nie podzielają wszystkich ocen autora. Jeśli chcesz nas wesprzeć, William D. Kohan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.